Blisko święta, święta wszystkim kojarzą się z odpoczynkiem, ale zanim do tych świąt dojdzie, jeszcze musimy się trochę pomęczyć. Dlatego tak właśnie czekamy na święta, bo jesteśmy zmęczeni. Zwykle jesień jest przeładowana ciężką pracą, stąd naprawdę wyczekujemy świąt, żeby odpocząć. Ale ja chciałem powiedzieć dzisiaj troszeczkę o zmęczeniu. Tu na ziemi zawsze będziemy się męczyć, póki oczywiście będziemy żyć. To już zapowiedział nam Bóg jako część przekleństwa z powodu grzechu, że i ziemia będzie rodzić nam w mozole, czyli będzie musieli się męczyć, żeby nam rodziła, nie będzie przychodzić łatwo. Kobiety będą w bólach rodzić dzieci i tak dalej, i tak dalej. Będzie wiele przeciwności. Ale zmęczenie można powiedzieć podzielić na głupie, złe i dobre. Jeśli męczysz się pracując dla głupich, niewartościowych celów, to jest głupie zmęczenie. Głupia robota, głupie zmęczenie. Pomyśl, co może być tym głupim zmęczeniem. Czy czasem nie zażynasz się dla jakichś naprawdę nieważnych rzeczy, które po latach nie będą miały żadnego znaczenia, a może już za parę miesięcy nie będą miały żadnego znaczenia. Kiedy ostatnio czułem się bardzo zmęczony, to trafiłem na pocieszający, przynajmniej mnie pocieszający fragment z drugiego listu do Koryntian. Przeczytam go, to jest jeden werset. Drugi Koryntian, 5 rozdział, werset 15. A Jezus umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dlatego, który za nich umarł i został wzbudzony. Jeśli pracujesz dla Jezusa Chrystusa, jeśli pracujesz dla dobrego celu, to zmęczenie jest przyjemne, bo wiesz, że to jest zmęczenie dla Jezusa, który za mnie, który za ciebie umarł. On jest tego wart. Wtedy możemy się męczyć z radością. Święta to oczywiście prezenty. No, dzisiaj też po robocie poszedłem z rodziną kupować prezenty. Jest to rzeczywiście wyczerpujące zadanie, choć niewiele kosztuje. Warto, kiedy myślimy o prezencie, o prezentach, pomyśleć, że choć my dostajemy je za darmo w prezencie, to ktoś się trudził, ktoś myślał, ktoś dał pieniądze, ktoś niekiedy dał swój talent, jeśli to jest handmade, jakiś wyrób. No i przełóżmy to na największy prezent, jaki został kiedykolwiek dany ludzkości. Czyli to, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. Dla nas przychodzi to już gotowe, na tacy. Jezus chce wejść do naszego życia, obmyć nas ze wszystkich grzechów. Dzisiaj mówiłem o tym jednemu z taksówkarzy. Wow, to by było świetne, jeśli wszystkie grzechy byśmy mieli już przebaczone i bilet do nieba, na kurs końcowy. No tak właśnie Jezus zrobił. Czyli choć dla nas prezent jest fantastyczny, to trzeba pamiętać, że ktoś za niego zapłacił, i warto pamiętać o nim, czy być mu wdzięcznym i tak dalej. Druga obserwacja co do prezentów. Szukamy prezentu, który będzie najlepiej pasował do tego, kogo chcemy obdarować. Nie? Myślimy, żeby ten prezent nie był dla nas dobry, niekiedy tak robimy, ale to jest złe. Normalnie powinniśmy się skupić, co takiego byłoby mu najbardziej potrzebne i dałoby mu największą radość. I teraz, kiedy myślisz o zbawieniu, zarówno niekiedy niewierzący, jak i starzy chrześcijanie, zaczyna im zbawienie blednąć. No fajnie, że mamy przebaczone grzechy, ale ciężkie życie i tak dalej, albo co tam zbawienie, tu się trzeba bawić i tak dalej. Jeśli Bóg zaprojektował dla nas prezent zbawienia, to rzeczywiście musi być coś najfantastyczniejszego, chciałem powiedzieć tak od fajne i za i tak dalej, ale już nie będę w ten slang wchodził. Zbawienie jest czymś tak wspaniałym, że jeśli go nie masz, to w ogóle jeszcze nie masz pojęcia, co to znaczy prawdziwe życie. A kiedy go masz, to możesz go odkrywać na nowo coraz bardziej. Więź z Jezusem jest czymś, czego nie da się zastąpić żadną rzeczywistością na ziemi. Takie wnioski z prezentów. Święta to oczywiście prezenty, o tym mówiłem wczoraj, ale święta to też goście. Dlaczego tak cieszymy się z przyjazdu gości? Przecież to troszkę kłopot, no jakieś tam prace, przygotowania, troszeczkę wybija to nas z naszego normalnego rytmu, naszej wygody i tak dalej. Dlaczego tak lubimy gości? No odpowiedź najbardziej oczywista, ponieważ zostaliśmy przez Boga stworzeni do wspólnoty, do relacji, więzi z innymi, do kontaktu z innymi ludźmi. Sam Bóg po to nas stworzył, żeby mieć z kim pogadać. I my lubimy, kochamy mieć z kimś pogadać. Goście no to ci, którzy są z nami w przyjaźni. Ci, z którymi lubimy rozmawiać. Ci, z którymi mamy wspólne tematy, wspólne wartości, przeżycia. To ci, za którymi cały czas, cały rok niekiedy tęsknimy. A teraz przerzuć to na więź twoją z Bogiem. Jezus powiedział w Apokalipsie Jana 3:20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, zobaczcie, to jest właśnie sytuacja. Ktoś jest na zewnątrz, otwierasz drzwi, zapraszasz, witasz gościa. I Jezus wchodząc wita ciebie. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i co? Jezus mówi. I właśnie się nagadamy. Razem coś zjemy. Przeżyjemy wspaniale wieczność. Wejdę do niego. Oczywiście obmyje nas z grzechu, żebyśmy mogli z nim być we wspólnocie i przyjaźni. I mówi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, czyli z tobą się gościł, a ty ze mną. Piękna oferta. Pomyśl o tym. Święta to prezenty, święta to goście, o tym mówiłem wczoraj. Ale święta to też najpierw dużo roboty, a potem dużo odpoczynku. Przyjemnych chwil, jedzenia, picia, rozmów, jakichś spacerów i tak dalej. Ale odpoczynek, no to kto lubi? Niektórzy obejrzą film, może film Genesis, Raj Utracony. Niektórzy z was pokażą swojej rodzinie. Znowu przenieśmy to na naszą relację z Bogiem. Tu na ziemi, jeszcze z pracy. Jezus mówi, żeby sobie gromadzić skarby w niebie. Oczywiście to nie jest zachęta do zasługiwania sobie na zbawienie. Bo gdybyśmy my sami mogli zasłużyć na zbawienie, to po co Jezus by przychodził na ziemię, żeby ponieść za mnie i za ciebie śmierć krzyżową? Po to przyszedł na ziemię, bo sami nie mogliśmy zasłużyć na zbawienie. Sami zasłużyliśmy przez nasze grzechy na piekło, na potępienie. Jezus przyszedł, umarł za nas, oferuje każdemu za darmo zbawienie, chce wejść do życia każdego z nas, a potem mówi, a teraz razem jeszcze tu popracujmy, żeby inni też weszli na ucztę. Ta praca dla Jezusa to jest właśnie gromadzenie skarbu. To jest właśnie to przygotowywanie się do świąt, czyli do życia wiecznego, do wiecznej biesiady, wiecznego odpoczywania razem z Jezusem. Żeby fajnie się świętowało, to trzeba się sporo napracować. W kuchni, w sprzątaniu, w przygotowywaniu, kiedy jakichś pokojów, remonty, różne rzeczy ludzie robią. Żeby później właśnie odpocząć. Pomyśl nad życiem w ten sposób, że trudzimy się tutaj. Nie tak bez końca i bez sensu. Tylko przez pewien określony czas i z sensem, bo dla Jezusa, żeby fajnie z Nim później biesiadować w niebie. Dziś Wigilia. No już wszystko prawie, że zrobione. Dzisiaj już co najwyżej ostatnie przygotowania. Dostaliście też pewnie wiele życzeń, gdzie powtarzała się bardzo ważna fraza, no, że tam radości, szczęścia z okazji narodzin Zbawiciela. Nie? Wszyscy tak się wtedy koncentrują na takim małym bobasie jezusicku, takim z Maryją w żłóbku i tak dalej. Ale ja bym chciał poprowadzić myślenie nasze trochę głębiej. Co to znaczy, że Zbawiciel przyszedł? To znaczy, że nie mogliśmy osiągnąć zbawienia sami. To jest oczywiste. Jeśli dalibyśmy radę sami wrócić z naszego grzesznego stanu z powrotem do Boga, Jezus nie musiałby przychodzić na ziemię. Nie byłoby tak zwanego Bożego Narodzenia, czyli przyjścia Boga w ciele, żeby nas zbawić, czyli zapłacić karę za nasze grzechy. Wielu ludzi w Polsce nie rozumie tej podstawowej prawdy. Wielu wierzy we własną sprawiedliwość, czyli że swoimi zasługami, dobrymi uczynkami, pobożnością, religią zasłużą sobie na niebo, czyli że będą święci dzięki swoim wysiłkom. Nawet jeśli byśmy przemienili swoje postępowanie i zniknąłby grzech, teoretycznie mówię, nikt w to chyba nie wierzy, to co z tymi grzechami, które już popełniliśmy? Czy potrafimy Bogu za nie jakoś zapłacić? On wyznaczył jasną cenę. Zapłatą za grzech jest śmierć. Raz zgrzeszysz, zasłużyłeś na piekło. Dlatego to taka wielka radość, że Jezus przyszedł na ziemię. Bo inaczej musielibyśmy skończyć w piekle. A tak możemy zawołać do Niego i mieć pewność nieba. Chwała Jezusowi. Dziś czas na mały test bożonarodzeniowy. Przeczytam wam fragment z Biblii i poproszę, byście zgadli, z jakiej jej części on pochodzi. Nie będę stawiał trudnego pytania, z której konkretnie księgi, ale jak możemy podzielić Biblię na Stary i Nowy Testament, Stary, czyli napisany w różnych czasach, ale od kilkuset lat do ponad 1000 lat przed Chrystusem, no i Nowy to jest to, co powiedział Chrystus i jego apostołowie. Do której części Biblii należy ten fragment? Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie na jego ramieniu władza i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. No, wielu z was odpowie Stary Testament. Długo, długo, długo przed narodzeniem Jezusa. O czym to świadczy? O tym, że Bóg przygotował przyjście Jezusa po to, byś miał pewność, że jest to wydarzenie, które zmienia bieg historii, które jest wydarzeniem totalnie niezwykłym, jest centralnym punktem historii. Bo kilkaset lat wcześniej i jeszcze wcześniej i w samym ogrodzie Eden przyjście Jezusa zostało zapowiedziane. Jeśli od najwcześniejszych dziejów ludzkości zapowiedziane jest przyjście Jezusa, zostało zapowiedziane, no to chyba oznacza to, że to jest przez samego Boga uznane za coś najważniejszego w historii świata. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że Bóg cię kocha. A bez przyjścia Jezusa poszedłbyś do piekła. A tak możesz do Niego zawołać i być zbawiony już dziś. W Wigilię w wielu polskich domach czytany był fragment z drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza. Tam jest bardzo taki znany werset. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Też dzisiaj śpiewamy kolędy, gdzie na pewno ta fraza nie było dla nich, nie było dla niego, dla tego nowonarodzonego dziecka miejsca w gospodzie. Oczywiście jest w tym wielka prawda teologiczna, że Jezus nie narodził się na królewskim dworze, nie narodził się gdzieś w bogatej rodzinie, w przepychu, luksusie i tak dalej, ale gdzieś, można powiedzieć, na marginesie ludzkiej cywilizacji. Także nawet, choć przecież zawsze ciężarne kobiety otacza się jakąś pomocą, to dla tej rodzącej Marii, jej męża, nowonarodzonego Jezusa, nie było miejsca w gospodzie. Wielu ludzi będzie się w jakiś sposób, można powiedzieć, wzruszało tą historią. Ale zobaczcie, jak ta historia się powtarza. Dzisiaj na świecie mordowanych jest wiele milionów dzieci. Nie z powodu zagrożenia życia dla zdrowia matki czy życia, czy zdrowia matki. Nie, nie. Nie w wyniku gwałtów, nie o tym mówię. Zdecydowana większość aborcji, czyli mordowania nienarodzonych dzieci, to dlatego, że nie ma dla nich miejsca w, powiem ogólnie, cywilizacyjnie, w naszym życiu. Czy jakaś rodzina, czy jakaś kobieta powie, że nie pasuje mi to do mojego planu na życie i dlatego wydaje wyrok śmierci, a lekarz go wykonuje. Kiedy myślimy o tej historii tak zwanej świętej rodziny, pomyślmy o teraźniejszości, o zmianie swojego stosunku do aborcji, do mordowania niewinnych ludzi, dla których nie ma miejsca w naszym społeczeństwie, w naszych rodzinach. Wszystkie te światełka, choinki, oczywiście dużo poważniejsze, jakieś uroczystości, przypomnienia, mowy, święta i tak dalej, są związane z wydarzeniem, które nie rozegrało się na dworze cesarskim, nie rozegrało się też na jakimś dworze podrzędniejszego jakiegoś notabla, czy w bogatej kamienicy, lub w dobrze wypasionej gospodzie. Wydarzenia, które teraz tak wspominamy, rozegrały się gdzieś na krańcu historii, gdzieś w jakiejś stajni, gdzieś w jakimś żłóbku. Jaki stąd dla nas wniosek? Mamy naturalną tendencję patrzeć, co się dzieje na dworze cesarskim, królewskim, prezydenckim, co jakieś rządy decydują, jakie ustawy, sejmy przyjmują, czy co się dzieje u możnych tego świata. Ale najważniejsze wydarzenia historyczne mogą dziać się całkowicie gdzie indziej. Kto w tamtych czasach rozpoznał, gdzie dzieje się najważniejsza rzecz w historii ludzkości? No, dwie grupy ludzi. No, oprócz oczywiście Józefa i Marii, którzy no, to dziecko cały czas mieli, choć niewidoczne, ale koło siebie. Byli to naukowcy, którzy szukali Boga w stworzeniu. I oni za pomocą tego znaku gwiazdy betlejemskiej trafili na Jezusa. I druga grupa to jedni z najbiedniejszych, czyli pasterze, których sam anioł zbudził i powiedział im dobrą nowinę. Warto byśmy i dziś pamiętali, czy czasem koncentrując się w wyszukiwaniu tego, co ważnego dzieje się w świecie, nie tracimy z oczu tego, co Bóg robi w tym świecie. Co może być pomocą? Dla nas tym przewodnikiem jest właśnie Biblia. Szukajmy tego, co Biblia zapowiada w świecie, który nas otacza. A nie koncentrujmy się na największych fanfarach, które głośno grają, ale mało mleka dają. No i jeszcze o karpiu. Za mojej młodości nikt o takich rzeczach nie mówił, a teraz wszyscy w różnych mediach, telewizjach, portalach mówią o karpiu, nie? I o męczarniach karpia. Okazało się, że jeden z psychologów, weterynarzy, opowiadał, jak to ryby czują, na przykład, że zbliża się niebezpieczeństwo, czują krew, czują śmierć innej ryby, jak się stresują, jak przez to mają dyskomfort i jak powinniśmy strasznie tam się nimi opiekować. Oczywiście jestem za tym, żeby ryby traktować jak najlepiej i oczywiście wszystkie inne zwierzęta. Ale zobaczcie, że ci sami ludzie nawet nie chcą uznać faktu, że dziecko, które stara się za pomocą przyrządów do uśmiercania nienarodzonych dzieci wyciągnąć jak odkurzaczem z łona matki, też uciekają, też oddalają się od tego, też zapierają się rękami i nogami. Chcecie zobaczyć? Zobaczcie to na filmie Nieplanowane. Albo posłuchajcie na naszym kanale wykładu czy wywiadu z doktorem Levatino, który sam widział to na własne oczy, bo on sam mordował te dzieci. Zobaczcie, co to za cywilizacja, która roztkliwia się nad cierpieniami karpia w wannie, a jest całkowicie obojętna na rozrywanie na kawałki swoich dzieci. Czas świąt to spotkania rodzinne. Zwykle jedziemy na te spotkania, zakładając w miarę dobre więzi rodzinne, z wielkimi oczekiwaniami. O, wreszcie zobaczę swojego jakiegoś wujka, dziadka, niekiedy siostrę, brata, który gdzieś jest daleko, za granicą. Zjedziemy się, będziemy razem, będą fajne rozmowy, dobrze spędzimy czas. Ale potem, kiedy dochodzi do tego spotkania, często okazuje się, że nie za bardzo mamy ze sobą o czym rozmawiać, że częściej zerkamy na telewizor, który gdzieś tam w kącie gra, albo zajmujemy się potrawami czy alkoholem, a te rozmowy nas nie satysfakcjonują. Dlaczego tak jest? Dlaczego, kiedy spotyka się rodzina, nie ma szczerych, prawdziwych, autentycznych relacji? Jezus to jasno przedstawił. Zobaczcie na przykład Ewangelię Marka, 4 rozdział od 32 wersetu. Wokół Jezusa siedzieli ludzie i powiedzieli mu: oto matka twoja i bracia twoi i siostry twoje. O, zobaczcie, Jezus miał braci i siostry, ciekawe, nie? No, ale to inny temat. Oto matka twoja i bracia twoi i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. Zobaczcie, co odpowiedział Jezus. Któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli i rzekł: oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, tu ukłon do kobiet, i matką. Jeśli nawrócisz się do Jezusa Chrystusa, jeśli staniesz się dzieckiem Boga, bratem Jezusa Chrystusa przez to, i poznasz innych swoich braci w Chrystusie, to zobaczysz, co to znaczy prawdziwa rodzina, co to znaczą prawdziwe rozmowy i relacje. Jestem na zjeździe chrześcijan. Mam tego naprawdę pod Bożym dostatkiem. Chwała Bogu.